W ostatniej części naszego wywiadu porozmawiamy trochę o badaniach naukowych. Może zaczniemy od tego, gdzie Dominika na co dzień można cię znaleźć. Prowadzisz aktywnie blog metabolika.pl. Do kogo on jest skierowany i co można tak naprawdę na nim znaleźć?
No, blog Metabolika właściwie kieruje, no chciałabym kierować i dla profesjonalistów, bo oni też coś znajdą na blogu, i również dla pacjentów. No, staram się tam przedstawiać takie najnowsze nowiny z tych dziedzin, z którymi ja się zajmuję, czyli bariera jelitowa, otyłość, choroby metaboliczne, również witamina D. Troszeczkę mówimy tam o suplementacji, mówimy tam o metabolizmie. Niektóre wpisy są trudniejsze, takie typowo dla profesjonalistów, gdzie omawiam jakieś prace naukowe, również częściowo swoje, więc każdy może sprawdzić, czym ja się zajmuję. Może ktoś będzie również chciał nawiązać współpracę ze mną czy z zakładem, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Ale mam nadzieję, że blog jest również przydatny dla pacjentów i dla osób, które czy prowadzą pacjentów, na przykład dla dietetyków. Również staram się pisać tak, żeby nie było to językiem bardzo naukowym. Raczej staram się, mam nadzieję, że mi się to udaje, używać języka popularno-naukowego.
Oprócz tego, że można zobaczyć wyniki Twoich badań w artykułach, poczytać o nich, to można również wziąć w nich udział. W ubiegłych latach Twój zakład prowadził badania wśród łódstokowiczów. Badania polegały na ankietowaniu, w tym zadaniu pomagał też mały zespół ze Stowarzyszenia Spożywo, a same ankiety były takim kompleksowym, szerokim wywiadem dotyczącym zdrowia jelit. I czy mogłabyś powiedzieć, jak takie badania są wykorzystywane później w celach naukowych i dlaczego ich wykonywanie jest tak bardzo istotne?
No tak, my na Woodstock jeździmy już dobrych kilka lat i to jest pierwszy Woodstock, na którym nie będziemy, ale chyba nikogo na nim nie będzie. Będziemy tam online, bardzo tego żałujemy. Cały pomysł oczywiście narodził się w głowie pani profesor Ewy Stachowskiej. No, na pewno nie wiem, czy mieliście okazję, również zajrzyjcie na jej bloga, czy mieliście okazję być na jej wykładzie. To jest osoba niesamowicie inspirująca. No, my właściwie za panią profesor pojedziemy wszędzie, pojechaliśmy również na Woodstock i okazało się to właściwie strzał w dziesiątkę. Co roku zbieramy tam ankiety odnośnie podobnego, ale troszeczkę innego tematu. Dotychczasowe nasze obserwacje odnośnie różnych tematów, które gdzieś tam poruszają zawsze wątek zdrowia jelit, no pokazują, że nasza młoda populacja polska wcale nie jest taka zdrowa. Wydaliśmy już kilka publikacji, które są opublikowane w dosyć prestiżowych międzynarodowych czasopismach. Czasopisma są tak zwanym impact faktorem, czyli możemy powiedzieć, są w grupie takich prestiżowej literatury.
Ostatnio właśnie też przeglądałem taką najnowszą literaturę, znaczy w sumie tak no raz w tygodniu do tego siadam a propos IBS i widziałem, że pojawiło się fajne badanie, które wzięło pod uwagę różne prace naukowe dotyczące tego, jak wygląda epidemiologia IBS właśnie w tej części Europy i właśnie wasza praca z Woodstocku też była tam cytowana.
No tak naprawdę to badania ankietowe, wszyscy mówią, o, kolejna ankieta do wypełnienia, ale musimy pamiętać, że te badania ankietowe to są badania, które no, pokazują nam, jaki jest stan rzeczy. One są niezmiernie ważne. Żeby, no, bardzo ciężko się je przeprowadza. To jest moim zdaniem najtrudniejszy typ badań, bo ankieta musi być dobrze dobrana, zwalidowana, musi przede wszystkim no, osoba, która odpowiada na pytania, musi ją dobrze rozumieć. No, my czasami na Woodstocku przeprowadzaliśmy ankiety, które miały i pytań 50. Było to dosyć trudne, ale no udało nam się i ja bardzo trzymam kciuki właśnie za naukowców, którzy robią ten typ badań, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo trudny, ale informacje z tego są już później bezcenne. I chciałabym też bardzo, bardzo serdecznie zachęcić do wypełnienia ankiety związanej z badaniem COHFIT, które stara się pokazać, jak w ogóle nasza populacja światowa, ponieważ jest to badanie międzynarodowe, poradzi sobie czy radzi sobie z pandemią COVID-19. To badanie u nas koordynuje moja dobra koleżanka z pracy, pani doktor docent z Konieczna Żydecka. I bardzo bym prosiła wszystkie osoby, które słuchają, żeby gdzieś tam, mam nadzieję, Przemku, że będzie link, będzie można tą ankietę wypełnić. Ona trwa nawet 20 minut, ale uwierzcie mi, że tylko takie badania pozwolą nam pokazać, jak tak naprawdę przeszła u nas pandemia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. I tylko takie badania są później używane do statystyk czy do zmienienia rzeczywistości, która no, właściwie nas dotyczy. Więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do wypełnienia tej ankiety.
Pod adresem czy też profilem facebookowym koch-fit można właśnie tę ankietę znaleźć i link wrzucimy w opisie podcastu. Ankieta trwa 20 minut, możemy zrobić etapami, wysłać sobie maila, zapisać, wrócić do niej, także bardzo wygodna forma. Warto jeszcze wspomnieć, że można ją wykonać w różnych językach, więc można wysłać znajomym, którzy nie są polskojęzyczni. Dotyczy właśnie wpływu COVID na nasze życie, wpływu pandemii, także prosimy naszych słuchaczy, aby faktycznie spróbowali poświęcić chwilę i ją wypełnić. No ale wróćmy może jeszcze na chwilkę do pytań. Artur?
A ja widziałem w ogóle, że teraz ktoś z waszej uczelni, z waszego zakładu też będzie się zajmował taką pracą naukową czy badaniem, które będzie zbierało dane z naszej wyszukiwarki najpowszechniejszej, która jest wykorzystywana na całym świecie i to ma też skłonić jakoś do tego, aby zbierać takie dane dotyczące występowania różnych objawów chorobowych.
Tak, to pani profesor Stachowska razem z grupą studentów z Poznania również, z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ona prowadzi takie badania. To są bardzo fajne badania, które właśnie używają takich prostych narzędzi Google. Ponieważ Google prowadzi wspaniałe statystyki, wystarczy je wyciągnąć, dobrze przedstawić i one są jak najbardziej użyteczne. Już pierwsza praca została opublikowana. Możecie na blogu pani profesor dietetika.com.pl takie badanie znaleźć. Ono jest również bardzo ciekawe, bardzo zachęcam.
To może już tak na koniec bardzo ładnie, myślę, że ta trzecia część jako temat badań nam się zamyka. Ja mam takie jedno pytanie, które bardzo chciałbym ci zadać i zobaczymy, co powiesz. Co twoim zdaniem, jako nauczyciela akademickiego, który kształci młodych dietetyków, jest faktycznie istotne do przekazania tym młodym ludziom? Na co zwracasz uwagę i jakie cechy chciałabyś w tych osobach zaszczepić? Co dla ciebie taki młody dietetyk powinien, czym powinien się kierować, na co powinien zwracać uwagę? Jaki masz na ten temat pogląd?
Więc przyszłym dietetykom i również moim studentom i studentom innych uczelni chciałabym powiedzieć, że na pewno warto cały czas swoją wiedzę pogłębiać, bo niestety, jak oni na pewno dobrze wiedzą, do samej dietetyki stricte no, nie ma wiele książek. Jest to bardzo szeroka dziedzina. Każdy z Was na pewno będzie się zupełnie w czym innym specjalizował. Ale chciałabym też, żebyście pamiętali o tym, że musicie jakby być osobami, które wspomagają proces leczenia i wspomagają również lekarzy. A żeby zyskać zaufanie lekarzy i innych zawodów medycznych, no musicie przede wszystkim obronić się wiedzą. Bardzo dla mnie ważne jest również, że no, dietetyk musi wiedzieć o tym, że postępujemy według schematów, a jeżeli tego schematu nie ma, to warto taki schemat nowy, który wy układacie, bo część dietetyków w szpitalu układa zupełnie nowe schematy, również przedyskutować z lekarzem. Jeżeli wy będziecie mieli bardzo dużą wiedzę, to jestem przekonana, że przekonacie lekarza i będziecie mogli wspólnie działać dla dobra pacjenta. I co bym jeszcze chciała powiedzieć dietetykom? No przede wszystkim to, żeby się dokształcali, żeby no, korzystali z rzetelnych źródeł, bo jest ogromna dezinformacja, szczególnie a propos zdrowego żywienia. Szukali tych źródeł w organizacjach międzynarodowych, w wytycznych polskich, A propos i suplementacji, i schematów postępowania, bo takie schematy są, a jeżeli takich schematów nie ma, to należy się konsultować i działać w zespołach interdyscyplinarnych i z lekarzem, i z innymi zawodami klinicznymi. I naprawdę warto konsultować się z dużą ilością osób, szczególnie wydaje mi się, że na początku ich drogi klinicznej.
Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego wywiadu na kanale podcastu Stowarzyszenia Spożywo. Jeśli ta forma Ci się podoba, zostaw komentarz w naszych mediach społecznościowych. Daj nam znać, co sądzisz o wprowadzeniu wywiadów jako stały element tego formatu.
Partnerem audycji jest SunProbi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.